Wieczorne piksele. Publicystyka po 22. Przemiany i rozwój różnych dziedzin życia. Zdrowia, gospodarki, edukacji. Relacje między pokoleniami. Tolerancja. Inicjatywy obywatelskie. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Integracja z Unią Europejską. Wieczorne piksele.
Mamy z Zawadzką jako młodą kobietę zdjęcie właśnie ze studiów w Poznaniu.
Do oczywistych wydarzeń, takich pewnych z życia Władysława Raczkiewicza, autorzy dołożyli trochę własnej wyobraźni.
W dzisiejszych czasach graffiti przestało kojarzyć się głównie z aktami wandalizmu, stało się formą sztuki.
Murale i komiksy coraz częściej dotyczą naszej historii. Jaka jest ich wartość edukacyjna, czy taka forma trafia do mieszkańców i czy jest potrzebna? O tym będzie w dzisiejszej audycji. Michał Zaręba, zapraszam.
Hotel ten znam, muszę go znać. Sufit ten sam i nie mogę spać. Gdybyś dotarła dziś do moich drzwi, zrozumiałabyś, jak bardzo się ckni. Zgniata mnie gniot, marność mnie. Nuda mnie mgli, nudzi mnie splin. Dotarła dziś do moich drzwi, zrozumiałabyś, jak bardzo mi się ckni. Gdybyś dotarła dziś do moich, jak bardzo mi się ckni.
Dwa lata temu w Toruniu, w miejscu, gdzie mieszkała generał Elżbieta Zawadzka, powstał mural opisujący życie jedynej kobiety wśród cichociemnych.
O której zjeżdżacie? Spoko.
Wydam tą linię, a ja będę robił tą górę Apple.
Andrzej Poprostu.
Iga Szymańska. Na razie malujemy środkową część, potem zajmujemy się panią Elżbietą Zawadzką, która siedzi przy biurku.
Elementem przewodnim jest list, czyli jakby kurierska działalność. Pani generał, mamy Zawadzką jako kobietę, która poświęciła swoją kobiecość jakby na rzecz wojny, pomocy ludziom. Mamy z Zawadzką jako młodą kobietę zdjęcie właśnie ze studiów w Poznaniu, na misji w Londynie. To wszystko jest tak naprawdę na planie samolotu, z którego skakali w tamtym okresie cichociemni. Wywodzę się z komiksu, z ilustracji przede wszystkim. Jest to dla mnie najbliższa forma, przedstawia takiej narracji, opowieści. No i mamy te kadry z życia subiektywnie przeze mnie wybrane. Nie ukrywam, że też sporo mi dało jakby buszowanie po samej fundacji, po archiwach, które zebrała przez lata pani generał. Obejrzałem trochę filmów, porozmawiałem z ludźmi.
Udział w tym przedsięwzięciu, bo to jest postać wyjątkowa, honorowa obywatelka Torunia, która, jak tutaj już zostało powiedziane, walczyła o niepodległość.
To jest dla mnie jak po prostu zaszczyt robienia czegoś takiego. Nie wiem, jak dla Andrzeja, Pawła i Damiana, bo ja tu mieszkam naprzeciwko i ja dopiero się dowiedziałam, że to honorowy obywatel Torunia. To po prostu taki szok.
Wyzwanie na pewno jakiś zaszczyt, tak, ale przede wszystkim jakby dla mnie chyba promowanie jakby tej postaci. Ja też o generał Zawadzkiej dużo nie wiedziałem przed przystąpieniem do realizacji tego i mijałem wiele razy tą tablicę, tutaj pamiątkową, mijałem pomnik na Podmurnej, bo mieszkam na Starówce, ale takim medium, które bardziej dociera do mnie niż mosiężne pomniki, to jest właśnie mural, to jest narracja, to jest ilustracja. W ten sposób wydaje mi się, próbuję właśnie zainteresować postronnych w jakiejś takiej właśnie świeżej formie i opowiedzieć o tym, a tak naprawdę zmotywować ludzi do dowiedzenia się na własną rękę o tym, kim była ta postać. Iga jest doskonałym przykładem, że to się udało i ona stoi z projektem cały dzień pod ścianą i tłumaczy wszystkim przechodniom, którzy mają problemy ze zrozumieniem, o czym to wszystko opowiada i jaka jest tego idea.
Bardzo ładnie. Widzę panią Zawadzką.
Bardzo dobrze. I tak powinniśmy tą historię wyrzucać na wierzch. Nie chować gdzieś tam po jakimś muzeum, do którego większość ludzi nie chodzi, a żeby to było widać. Zawsze ktoś tam pomyśli, nawet i młody człowiek pomyśli o tym.
Agnieszka Uczywek, pracownik Fundacji Generał Zawadzkiej. Wpadłam na pomysł stworzenia muralu poświęconego pani generał Zawadzkiej i napisałam do Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra. Udało nam się zdobyć te środki. Ja tym projektem koordynuję i właśnie teraz tworzymy na bloku, w którym mieszkała do końca życia, czyli to jest blok na Gagarina 132 na 138.
To też jest wyjątkowe, że w tym właśnie młodzi uczestniczą, że swoim zaangażowaniem, wykorzystując swój talent, pokazują starszym sąsiadom kawałek historii ważnej dla Torunia i dla naszego kraju.
Chcieliśmy właśnie zaangażować młodych ludzi i też ich spojrzenie na patriotyzm. Dlatego zaprosiłam właśnie tutaj młodych toruńskich artystów z fajnym takim spojrzeniem świeżym na temat, żeby po prostu potrafili go też równie fajnie przekazać innym młodym ludziom tutaj zamieszkującym, bo tak naprawdę jest bardzo dużo młodzieży, studentów, ludzi przyjeżdżających z całej Polski, którzy w ogóle nie mają świadomości, że taka postać jak generał Zawadzka istniała, a jednak była bardzo ważną postacią na kartach historii Polski. Zawadzka też wybrała udział w Solidarności, bo do końca się nie poddawała, żeby gdzieś tam walczyć obywatelsko na rzecz ojczyzny, na rzecz tego kawałka ziemi, na którym się zamieszkuje.
W państwa ocenie wciąż jest potrzeba przypominania o tych ważnych kartach naszej historii?
Właśnie brakuje. Na pewno sama Zawadzka założyła fundację poświęconą kobietom oraz Armii Krajowej na Pomorzu 25 lat temu, bo na przykład 25 lat temu nie było w ogóle świadomości na temat, że na Pomorzu istniała coś takiego jak właśnie działalność niepodległościowa podczas II wojny światowej. Uważano, że Pomorze się jakby poddało okupantowi. I Zawadzka poprzez swoją pracę, poprzez zmuszenie też historyków, zaangażowanie ich w pracę fundacji, zmieniła w ogóle ten światopogląd, tworząc różne wydawnictwa, różne wydarzenia historyczne, kluby historyczne. Ona właśnie propagowała tą historię i teraz mamy tutaj większą świadomość na ten temat. Tak samo jak pani generał Zawadzka propagowała wiedzę na temat uczestnictwa kobiet w II wojnie światowej. Teraz to się stało bardzo modne od kilku lat, ale Zawadzka, pamiętajmy, że ona działała, Fundacja Zawadzki działa 25 lat już na tym polu, żeby po prostu uświadomić społeczeństwo, jak wielki był wkład Polek w działalność niepodległościową. Jak wiele z nich tak naprawdę walczyło i traciło życie zarówno w wojskach Beringa, w wojsku Andersa, w Powstaniu Warszawskim, ale też w getcie warszawskim, bo Zawadzka właśnie skupiała się na tym, żeby postawić pomnik wszystkim zasłużonym kobietom, nieważne po której linii frontu walczyły, bo to też nie było wtedy takie oczywiste. Więc rozmawiam z ludźmi młodymi, sama prowadzę też prelekcje dla młodzieży licealnej czy mniejszych dzieciaczków, dlatego że po prostu widzę, że tej wiedzy takiej nie ma i że ta wiedza jest potrzebna i że warto też tą historią tak zaciekawić młodzież, tak zabawić ich trochę tą historią, żeby oni po prostu patrzyli na swoją spuściznę historyczną naprawdę z chęcią, tak? Chętniej odwracali głowę do przeszłości, widząc, co tak naprawdę spowodowało, że jesteśmy w takim miejscu, w jakim jesteśmy i jacy ludzie tak naprawdę tworzyli ten świat i walczyli o to, że jesteśmy po prostu niezależnym gdzieś tam krajem.
Niedawno patriotyczny mural młodzi namalowali na toruńskiej barbarce.
Maluję.
Jaki to jest kolor farby?
Brązowy. Robię drzewo. Trawę bardziej robię i za chwilę będę mojemu bratu pomagać.
A wiesz, w czym uczestniczysz w ogóle? Co powstanie?
Malowidło. Chyba.
A do czego nawiązuje ten mural?
Nie wiem, do wojny światowej. Do wojny światowej.
Bardzo dobrze.
Bo to opowiada o tym, co się działo kiedyś i o tym, co robili inni ludzie.
Paweł Oczko. Chodzi o to, żeby zgrać się z tłem, to podstawa. Malowane są płyty przezroczyste. Środkowa część będzie niezamalowana, tak żeby było po prostu widać tło, to co jest za tą płytą. Natomiast dookoła las, drzewa w barwach wiadomo zieleni. Na dole ziemia. Po środku są cztery osoby. One przedstawiają księdza, leśnika, pielęgniarkę oraz prawnika. No to są osoby, które tutaj do tego miejsca nawiązują w 100%, bo są ofiarami po prostu wydarzeń na Barbarce, mordów, rozstrzelania przez hitlerowców. Na tle tych czterech postaci będzie również malowana flaga polska. No i w zasadzie to jest wszystko. Pomagają mi dzieci, jak widać. Czasami trzeba poinstruować, pokazać, gdzie, w jakim miejscu ma być jaki kolor. Także jest interakcja z dziećmi, z otoczeniem. O to tu chodziło głównie.
Ci robią coś pożytecznego, coś, co wiąże się z przeszłością, której oni oczywiście nie pamiętają, ale znają z przekazów, z historii, z książek. No i dzięki wam poznają.
Myślę, że całe to wydarzenie nawiązuje do tego.
To też chyba budujące, że biorą się za takie manualne czynności, a nie tylko przed komputerem siedzą.
Tak, ja jestem jak najbardziej za takimi akcjami. Dzieci mogą zobaczyć, jak wykonuje się pracę przy pomocy farb, sprayu. Na pewno ciekawe dla nich wydarzenie.
W tej chwili uważam jak najbardziej wskazane takie były miejsca i upamiętniające, a przede wszystkim historia jest pokazana w takim stylu i sposobie, że do młody dociera to. To jest najważniejsze chyba.
Stanisław Czuszel, wiceprezes Fundacji Archipelag Inicjatyw. Mural jest zrobiony na pleksji, więc siłą rzeczy nie jest to forma bardzo trwała. On zostanie tutaj przez chwilę po jego wykonaniu na Barbarce, natomiast byśmy go zostawili, po prostu by się zniszczył. Więc rozbierzemy go i przeniesiemy w inne miejsce z opcją na prezentację go czy wykorzystywanie później. Natomiast jakby ważniejsze od tego, co zostanie z tego muralu już po wykonaniu, jest samo zaangażowanie dzieci w malowanie muralów, też w taką właśnie formę aktywnego wejścia w pamięć historyczną. Dzieci będą kojarzyć, malują coś, co jest ważne, tak? No, że Barbarka nie jest tylko miejscem rekreacji, że park linowy, rowery, grill, tylko że jest to miejsce martyrologii, jest to miejsce ważne dla mieszkańców Torunia i okolic z perspektywy historycznej. W 1939 roku wymordowano tutaj kilkuset Polaków. Więc należy o tym przypominać. Naród, który traci pamięć, przestaje istnieć, nie ma swojego drogowskazu. Więc na muralu przedstawione są osoby typowe, można tak powiedzieć, dla ofiar, które zginęły tutaj na Barbarce, czyli inteligencja, urzędnicy, księża, lokalni przedsiębiorcy. Krótko mówiąc, elita i osoby ważne dla trwania społeczeństwa, wybrane przez Niemców i zlikwidowane po to, żeby łatwiej było rządzić podległym, podbitym terytorium.
Marcin Orłowski, badacz historii Torunia.
Jestem zwolennikiem murali zdecydowanie, ale muszą spełniać one kilka warunków, czyli muszą się wpisywać w przestrzeń, która je otacza, czyli nie powinny być realizowane w miejscach, do których nijak pasują, czy pod względem plastycznym, czy historycznym. Nie widziałbym nigdy muralu wykonanego na ścianie fosy naszego Zamku Krzyżackiego, czym innym są ściany wielkich osiedli, czy nawet ściany kamienic, tam gdzie tematyka pasuje do danego miejsca. Myślę, że jednym z piękniejszych murali, jakie mamy w Toruniu, jest mural wykonany na bloku, w którym mieszkała pani generał Zawadzka. Idealne miejsce do edukacji, odpowiednia stylistyka. Można się cieszyć, że powstał też mural na Rubinkowie poświęcony dywizjonowi, no i właśnie któremu? Miał być 306. Można się cieszyć też z murali, które w sposób elegancki, za zgodą właścicieli, malują kibice różnych drużyn, czy bardzo patriotyczny, wykonany przez kibiców jednego z klubu niedaleko toru speedrunnerowego, czy inny mural, który na przykład kojarzy z ulicy Lelewela czy Idzikowskiego. Gorzej, jeżeli dochodzi do wandalizmu i do umieszczenia treści, które też są pewnego rodzaju wandalizmem, bo chyba inaczej nie można nazwać murali, które mają być poświęcone komuś lub czemuś, a są po prostu kłamstwem historycznym, niezamierzonym co prawda, ale na pewno sprzecznym z historią. Czy poprzez przytoczenie złego malunku, rysunku, złej daty, złego wizerunku, pewnej pomyłki. Zaskakujące jest to, że przy tworzeniu tych dzieł, czy murali, czy pomników, często dowiadujemy się, że były to one tworzone przy konsultacjach z autorytetami naukowymi, historycznymi. Mówiliśmy tutaj o realizacji murali przez mieszkańców, przez różnego rodzaju stowarzyszenia, przez kibiców, no ale trzeba też zwrócić uwagę na to, że powstają też wielkie murale poświęcone no niestety właśnie drużynom sportowym. Został ostatnio oszpecony w sposób straszliwy Zamek Krzyżacki w Toruniu. Został straszliwie oszpecony Fort VII, miejsce kaźni Torunia, gdzie skąd wywieziono kilkaset osób na śmierć. Te miejsca w chwili obecnej są całe zapacykowane nazwami drużyn, jakimiś dziwnymi mazami, skrótami literowymi. I tutaj jest, na to można patrzeć z przerażeniem i pytać się, kto to robi, jaka jest ta osoba pusta w sobie, że takie rzeczy to robi, nie wiedząca, co w danym się miejscu działo, jak cenne są to rzeczy dla historii, też dla historii miasta. No i można też zadać pytanie, kto powinien to nadzorować, pilnować i jakie powinny być kary w przypadku takich niechcianych. No, można nazwać to również muralami.
No to są już raczej akty wandalizmu, a nie murale, bo murale tutaj jednak pokazują artystyczną formę, to są napisy, jakieś hasła, to ze sztuką nie ma nic wspólnego i z przekazem pozytywnym. Wandale to raczej zrobili.
No raczej tak, aczkolwiek czasami niestety artyzmu tym aktom wandalizmu też nie można odmówić.
Bydgoszczanie z kolei zrobili komiks o wojewodzie Raczkiewiczu.
Beata Krzemińska, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego województwa kujawsko-pomorskiego. Komiks powstał na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w ramach obchodów roku Władysława Raczkiewicza. Ten rok ustanowiliśmy, Sejm go ustanowił w ubiegłym roku, tym śladem poszedł Senat Rzeczypospolitej Polskiej, też jest rok Władysława Raczkiewicza. To postać, no, która jest trochę zapomniana, a postać wybitna, bo brała udział w każdych najważniejszych wydarzeniach II Rzeczpospolitej do II wojny światowej włącznie. Postać, którą chcemy kultywować, bo była wyjątkowa, klarowna, zawsze wierna idei, a komiks z czemu? No bo to trochę fabularne, dobrze się czyta, dobrze się zapamiętuje pewne rzeczy, można puścić wodze fantazji i tak zrobili też twórcy. Jego twórcami scenariusz do niego przygotował Maciej Jasiński, rysunki Jacek Michalski, a współpraca historyczna doktora Macieja Krotofila. Do oczywistych wydarzeń, takich pewnych z życia Władysława Raczkiewicza, autorzy dołożyli trochę własnej wyobraźni, fantazji, pewnych rzeczy nie potwierdzili albo historycy ich nie potwierdzają, a tu są ujęte. Dzięki czemu ta akcja jest tutaj dynamiczna i naprawdę coś się dzieje. Więc warto do tego sięgnąć i stąd pomysł, żeby ten komiks powstał, do czego oczywiście zachęcamy. Jest zrobiony dobrze, jest zrobiony w pewnej konwencji czarno-białej, to też takie to były czasy. Ta konwencja czarno-biała bardzo doskonale do tego pasuje. I widać też w tym komiksie taką politykę ówczesnych czasów, więc zachęcamy do tego, żeby do tego zajrzeć. Na przykład przeczytam Państwu fragment. Zaczynam rozumieć, czyli chodziło Ci o to, żeby rozwój portu w Gdyni połączyć ze zbudową przemysłu wewnątrz województwa. To był wojewoda pomorski i to właśnie za jego czasów Pomorze zyskało dwa duże porty, ogromne porty przeładunkowe, Wisła była żeglowna. To potwierdza, że nie myślał tylko, że myślał bardzo rozwojowo i do dzisiejszych czasów nie osiągnęliśmy takiego pułapu przeładunkowego, jak był wtedy. I jest też, zresztą my byliśmy częścią tego województwa, jedyny pomnik Władysława Raczkiewicza stoi właśnie tutaj u nas przed urzędem. Zachęcam do tego, żeby zajrzeć, na pewno jeżeli będzie duże zainteresowanie, to zrobimy jeszcze do druku.
Tutaj większość audycji poświęcamy muralom, które pojawiają się na terenie naszego województwa. To akurat artystyczna forma przelana jest na papier, w komiksie. Takie formy działania obrazem sprawdzają się?
Tak. No my żyjemy chyba, nikt nie musi nikogo przekonywać, w kulturze obrazkowej. Obrazek jest łatwo przyswajalny, nie trzeba na niego poświęcać tyle czasu. Atakuje nasz kraj, ale dobry obrazek naprawdę przemawia. I warto do niego zrobić, bo to przecież nie o to chodzi, ale przeczytać czy zobaczyć obrazek i można zaciekawić tematem. Tak się zaczyna wiele przygód z fantastycznymi osobami, z biografiami, z postaciami i tak się zaczynają często hobby. Coś zobaczymy, coś nas przekona i idziemy dalej.
Za chwilę dowiemy się, jak idee murali oceniają miasta.
Wieczorne piksele. Publicystyka po 22. Przemiany i rozwój różnych dziedzin życia, zdrowia, gospodarki, edukacji, relacje między pokoleniami, tolerancja, inicjatywy obywatelskie, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, integracja z Unią Europejską. Wieczorne piksele.
Anna Kulbicka-Tondel, rzecznik prasowy prezydenta miasta Torunia. W tym momencie w Toruniu mamy 9 takich murali patriotycznych, z czego 8 zostało zrealizowanych w ramach szlaku murali patriotycznych i to są murale, które mają upamiętniać historię, ale tutaj szczególny nacisk był położony na aspekt historii miasta Torunia. Jeden mural zupełnie nie w tym zadaniu został zrealizowany, to mural, który ma tytuł Kadry z życia cichociemnej, poświęcony generał Elżbiecie Zawadzkiej. To też mural historyczny, który wpisuje się w te, które już powstały w mieście Toruniu. Najfajniejsze w realizacji tych murali jest to, że zgłosili je sami mieszkańcy do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego i projekt ten zyskał bardzo dużo głosów mieszkańców, więc z jednej strony inicjatywa wyszła też od samych mieszkańców, ale też mieszkańcy na ten projekt głosowali, więc to pokazuje, że było takie zapotrzebowanie na historię w takim wymiarze obrazkowym. Dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy przede wszystkim ten obraz się liczy i chociaż wracamy formą do tego, co było kiedyś, czyli do murali malowanych na ścianach, to jednak też wpisuje się to w tę nowoczesną formę takiej skróconej historii obrazkowej, czasem krótkiego zdania, czasem tylko jednego napisu, ale jest to też jakiś kontakt z historią, którego, jak wiele na to wskazuje, Torunianie potrzebowali, więc udało się zrealizować w ramach tego budżetu partycypacyjnego 8 takich murali. Można je podziwiać na różnych osiedlach. Wzorowany na obrazie Mariana Jaroczyńskiego, drugi traktat toruński, nazywa się Drugi pokój toruński 1466, zlokalizowany przy ulicy Fałata 54-58. Tutaj projekt stworzył pan Mateusz Małkiewicz i wykonał również ten sam artysta. Obrona Torunia przed Szwedami 1629, zlokalizowany przy ulicy Gagarina 60-74. To jest projekt pana Dawida Celka, ale wykonanie pana Mateusza Małkiewicza właśnie i to mural przedstawiający plan perspektywiczny Torunia według Mateusza Meriana z 1642 roku, więc tutaj ta historia, która pewnie jest nam najbardziej odległa. Walka o polskość Torunia pod zaborami, zlokalizowany przy ulicy Fałata 68-72, przedstawiający toruński elementarz polski, zastosowany do potrzeb dzieci uczących się w szkołach tylko po niemiecku. Projekt również pana Dawida Celka i wykonanie Michała Krzeszewskiego. Włączenie Torunia do odrodzonej Polski w 1920 roku, zlokalizowane przy ulicy Gałczyńskiego 48, mural przedstawia generała Józefa Hallera. Toruń wraca do Polski. Projekt Marka Pielenko, a wykonanie również w gestii tego samego artysty. Toruń stolicą województwa pomorskiego lata 1920-1939, zlokalizowany przy Prejsa 2. Mural przedstawia postać Juliana Fałata, a projekt pana Dawida Celka w wykonaniu Mateusza Małkiewicza. Szósty mural, który mamy okazję oglądać w Toruniu, zlokalizowany przy ulicy Suleckiego 4, jesień 1939 roku w Toruniu. Mural przedstawia zestrzelenie niemieckiego samolotu i projekt i również wykonanie Mateusza Małkiewicza. Torunianie na frontach II wojny światowej, kolejna lokalizacja, już siódma przy ulicy Witosa 2. Mural przedstawia samolot dywizjonu 306, projekt Łukasz Klimkowski i wykonanie tego samego artysty. I ostatni mural w ramach szlaku murali patriotycznych, ósmy, zlokalizowany przy ulicy Mickiewicza 148-150 na trzech dosyć niskich budynkach. Walka Torunian z reżimem komunistycznym w wykonaniu i w projekcie pana Damiana Kwiatkowskiego. Natomiast trzeba też przyznać, że w dwóch miejscach nie udało się tej historii przedstawić w taki sposób, który by wszystkich zadowalał. Oczywiście konkurs na realizację tych murali został przeprowadzony, była komisja, w której również był historyk, była rada historyczna tego konkursu i mimo tego, że te projekty były konsultowane, to nie udało się także uniknąć błędu i tutaj właśnie na Witosa 2 Torunianie na frontach II wojny światowej, tak się nazywał ten mural, tutaj będzie zmiana daty, w której jakby pokazany został samolot dywizjonu 306.
Dywizjon 306 został pomylony z dywizjonem 303.
Tutaj jeszcze ten projekt trafił, teraz rozmawiamy, są w zasadzie dwa takie murale, to jest mural na Suleckiego 4. Dzisiaj trwa spór, czy samolot, który został tam przedstawiony w czasie, o którym opowiada ten mural, rzeczywiście był używany przez wojsko, czy nie. I tutaj ten projekt trafił do Rady Historycznej tego konkursu i on będzie omawiany. I jeśli okaże się, że rzeczywiście doszło tutaj do pomyłki, to zostanie to skorygowane. Natomiast jeśli chodzi o mural przy Witosa 2, to tutaj pojawiła się zła data. Nie był to bodajże maj, tylko inny miesiąc, w którym te samoloty przelatywały, więc tutaj ta data zostanie tylko skorygowana. Natomiast na Suleckiego 4 być może trzeba będzie zmienić w ogóle samolot, który został tam namalowany, czy model tego samolotu.
A jak jest w Bydgoszczy? Mówi Marek Iwiński, bydgoski plastik miejski.
Chcemy jak gdyby promować nasze miasto poprzez ludzi, którzy tutaj mieszkali, poprzez miejsca, wydarzenia. Także tutaj dostrzegamy taką i potrzebę, i myślę, że jest to taka wartość dodana dla przestrzeni naszego miasta. Między innymi ogłosiliśmy konkurs na mural poświęcony Marianowi Rejewskiemu na ulicy Gdańskiej 10. Tam w tej kamienicy mieszkał Marian Rejewski. Również na ulicy Cieszkowskiego wraz z rewitalizacją tej ulicy powstanie mural poświęcony Augustowi Cieszkowskiemu, ale nie tylko. To będzie jak gdyby kompozycja nawiązująca do przeszłości tego miejsca. To będzie jakby taka pokazana ulica z lat 20. Cieszkowskiego. Także myślę, że to bardzo wzbogaci tą przestrzeń. Planujemy kilka takich murali związanych z legendami bydgoskimi. Taki też mural powstanie na ulicy Jagiellońskiej 36. Także to będzie kolejna kompozycja, która w sposób taki plastyczny pokaże i historię naszego miasta, i fragment legendy o Kazimierzu Wielkim i pięknej Bydgoszczy. Marian Rejewski, znakomity kryptolog, którego jego działania po prostu wpłynęły na losy II wojny światowej. Przede wszystkim złamał kod Enigmy, który spowodował to, że alianci mogli rozszyfrowywać niemieckie wiadomości, depesze. Znakomity bydgoszczanin, matematyk, doskonała osobowość i myślę, że warto o takich ludziach, o takie osoby pokazywać w przestrzeni publicznej. Podobnież August Cieszkowski, znakomita postać z przeszłości, dlatego chcemy też i nawiązać do w tym modelu do jego wizerunku, ale również pokazać jak gdyby fragment ulicy Cieszkowskiego z lat 20. Jak gdyby tak jakby czas zatrzymał się dla tej przestrzeni.
We Włocławku powstał niedawno mural o Ojcu Świętym.
Żyflewicz Angelika, dyrektor Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej w Urzędzie Miasta we Włocławku. We Włocławku posiadamy na chwilę obecną jeden mural. Jest to mural z wizerunkiem Jana Pawła II. Powstał dopiero w tym roku, w czerwcu tego roku, dzięki współpracy z Urzędem Marszałkowskim, ponieważ Jan Paweł II w tym roku został patronem województwa kujawsko-pomorskiego i dzięki temu właśnie ten mural powstał we Włocławku, ponieważ Włocławek był gospodarzem tegorocznego święta województwa.
Mural przygotował Andrzej Poprostu, ten sam artysta, który namalował mural o generał Elżbiecie Zawadzkiej. Jeszcze na etapie tworzenia rozmawiał z nim Marek Ledwosiński.
Jak się maluje mural? Czym różni się taka praca od płótna i sztalugi?
Z jednej strony i płótno, i ściana, elewacja, i spreje, i pędzle są tylko narzędziami i podkładem, ale no nie ma co się oszukiwać, że różnica jest taka, że mural i malarstwo wielkoformatowe jest po prostu tworzony w przestrzeni miejskiej i stanie się integralną częścią otoczenia. I jeśli obraz możemy sobie powiesić albo go zdjąć, to jednak z muralem nie jest tak łatwo.
Czyli pracując nad projektem, brał pan pod uwagę, że dzieło zaistnieje właśnie w przestrzeni miejskiej, a nie w zamkniętym pomieszczeniu u kogoś tam na ścianie?
Tak, tak. Musi taka praca pewnymi prawidłami się rządzić. To będzie ilustracja na temat Jana Pawła. Nie będzie to portret. Będzie autorską wersją przedstawienia tej postaci.
Pracują państwo z podnośnikiem.
Jest to bardzo bezpieczne urządzenie i bezpieczna praca. Bardzo wygodna na pewno dla mnie jako malarza, dająca możliwość szybkości szybkiego odejścia, co jakby u nas jest bardzo ważne, spojrzenia na swoją pracę z dystansu.
Pracując na rusztowaniu, takiej możliwości oczywiście pan nie ma.
Mam, tylko muszę zasuwać w tom i z powrotem po kilkanaście minut. No jest kwestia tego, że chociażby malując wieżowiec, schodzenie z 8 piętra za każdym razem, żeby obejrzeć sobie, co się przed chwilą malowało, no to można do dobrej kondycji dostać.
No to jak radzili sobie wielcy artyści renesansu, Michał Anioł, Leonardo da Vinci, freski, też malarstwo wielkoformatowe przeszły do historii światowej sztuki.
Mieli zastępy swoich uczniów, które jakby w takich pracach to jest zrozumiałe. I myślę, że gdyby Leonardo da Vinci albo Michał Anioł miał dojście do podobnych narzędzi co ja, to na pewno by używał bardzo podobnych środków.
My jesteśmy oczywiście bardzo wdzięczni za tego typu inicjatywę i muszę przyznać, że ten mural naprawdę zyskał taki bardzo pozytywny odbiór wśród mieszkańców.
Ale to jest jedyne, jak pani powiedziała. Dlaczego więcej nie ma? Dlaczego miasto czy inne grupy społeczne u państwa na taki pomysł nie wpadły, bądź może nie starały się, a może się starały?
To nie jest tak, że włocławianie nie mają tego typu pomysłów. Nasi mieszkańcy są bardzo aktywni i bardzo kreatywni i te pomysły wcześniej się pojawiały. One pojawiają się zresztą do tej pory i my staramy się, aby tych murali było więcej. Natomiast to też nie jest taka prosta sprawa, ponieważ Włocławek niestety ma bardzo dużo kamienic, budynków z nieuregulowanymi stanami prawnymi. Na takich ścianach oczywiście nie możemy wykonać muralu, bo w momencie, kiedy budynek, kamienica należy w całości do gminy miasta Włocławek, wtedy nie ma takiego problemu. Natomiast te kamienice, które należą do gminy miasta Włocławek, są z kolei usytuowane w takich dość nieatrakcyjnych lokalizacjach, jeżeli mówimy o muralach. Ale oczywiście my się nie poddajemy, staramy się współpracować z różnymi grupami, w jakiś sposób namierzyć chociażby współwłaścicieli czy właścicieli takich kamienic. To również nie jest prosta sprawa, ponieważ wielu z nich nie jest zainteresowanych, a niektórzy przebywają za granicą. Mamy pewnego pana właściciela kamienicy, który przebywa w Izraelu, więc to są tego typu prawne kwestie. Problem jest także taki, że wiele budynków, kamienic, które leży w centrum Włocławka, jest objęte ścisłą strefą konserwatorską. I na tego typu działania potrzebujemy zgody konserwatora zabytku. Ja nie ukrywam, że podczas powstawania muralu z wizerunkiem Jana Pawła II również takiej zgody potrzebowaliśmy. Natomiast udało nam się ją uzyskać. Pani konserwator zrobiła pewnego rodzaju odstępstwo i wyraziła zgodę na to, żeby ten mural w ścisłej strefie powstał. Natomiast to też była taka uzasadniona sytuacja. Jan Paweł II, honorowy obywatel Włocławka, patron województwa kujawsko-pomorskiego, święto województwa, także tutaj było wiele argumentów za tym, żeby ten mural powstał.
Jakie znaczenie edukacyjne mają te murale?
Częścią tego projektu budżetu partycypacyjnego będzie także aplikacja mobilna, która będzie pokazywała cały szlak tych murali, pokazywała właśnie w jakich lokalizacjach możemy do nich zajrzeć, ale oprócz tego będzie poszerzała tą informację, którą mamy na obrazku, czyli będzie już opowiadała to, o czym mówi ten mural, będzie można dowiedzieć się więcej, więc na pewno ma to wartość edukacyjną. Tak jak wspomniałam na początku, ta kultura obrazkowa jest teraz tą najbardziej popularną i jeśli mówimy o młodzieży i o dzieciach, to jest taka forma, do której najczęściej trafiają. Więc myślę, że być może spowoduje zerknięcie na taki mural, chęć chociażby poszukania głębiej, co się wydarzyło, a jeśli nawet nie, no to już i tak trochę więcej o tej lokalnej historii będziemy wiedzieć niż do tej pory.
Ważne jest też, kto wykonuje i jak wykonuje te murale.
Forma, w jakiej jest przedstawiona ta historia, jest na pewno bardzo ważna, tym bardziej, że jeśli myślimy o wojnie, myślimy o czarno-białych barwach tak naprawdę, więc tutaj ta forma graficzna też była bardzo ważna, zresztą zanim wykonaliśmy te murale, był też konkurs na projekt artystyczny i on też został w jakiś sposób oceniany przez komisję konkursową, która uznała, że te realizowane przez konkretnych artystów sprawdzą się w przestrzeni miasta, bo też trzeba pamiętać, że to jest taki specyficzny projekt artystyczny, który ma dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców, więc możemy sobie wyobrazić, że można by było wojnę też pokazać pokazać w jakiś artystyczny sposób, nowoczesny, może trochę abstrakcyjny. Tutaj chodziło jednak o przekazanie tego do szerszego grona odbiorców, więc w miarę prosty powinien być przekaz takiego muralu.
Oczywiście są książki, różne źródła, do których możemy dotrzeć, a murale akurat wkraczają w przestrzeń publiczną. Możemy na chwilę się zatrzymać, zobaczyć.
Swoją formą mówi o historii, o miejscu, o wydarzeniu. Także myślę, że tutaj, jeśli chodzi o rolę edukacyjną, jest przeogromna, bo to te kompozycje często murali zostają na lata. Dzisiaj podziwiamy doskonałe murale, które powstały w latach 70., prawda, i związane są czy z Polską Szkołą Plakatu, czy z znakomitymi projektantami, grafikami. I myślę, że tak jak patrząc na historię sztuki, zawsze murale czy malowidła wtedy ścienne tworzyli znakomici artyści, Michał Anioł, prawda, i dzisiaj podziwiamy Kaplicę Sykstyńską, jak gdyby to też forma edukacji, jeśli chodzi o Biblię. Tutaj myślę, że działa to podobnie. No, w przestrzeni publicznej jest to taka przestrzeń, gdzie praktycznie wszyscy w niej funkcjonujemy, prawda? I osoby starsze, młodsze, na pewno zawsze powstają pytania, kto to był, czy co zrobił dla danego miejsca, a zwłaszcza, że to są osoby, które zapisały się złotymi zgłoskami dla naszej przestrzeni, dlatego warto takie osoby pokazywać, promować, mówić o nich. Myślę, że to jest doskonały element edukacyjny, ale również promocyjny dla samego miasta, miejsca, tożsamości miejsca, prawda? Także tutaj ten element edukacyjny jest przeogromny.
Rozumiem te ograniczenia, o których pani mówiła, ale w innych miastach powstają takie murale i są osiedla, na pewno spółdzielnie mieszkaniowe i można znaleźć taki kompromis, bo to aż trudno uwierzyć, że tylko jeden mural powstał przez tyle lat, jeżeli to już jest tak popularna forma przedstawiania historii.
Oczywiście, że tak. Tym bardziej, że murale, mam wrażenie, że murale stają się coraz modniejsze. I my naprawdę będziemy robili wszystko, żeby tych murali było coraz więcej. Nas ten mural, który powstał, utwierdził też w przekonaniu, że mieszkańcy potrzebują tego typu aktywności, działalności i bardzo pozytywnie ją odbierają. Więc absolutnie jest to dla nas taki bodziec, żeby tych murali we Włocławku powstawało coraz więcej. Mogą mieć różną tematykę. Mural, który powstał we Włocławku z wizerunkiem Jana Pawła II, przede wszystkim przedstawia, myślę, że jedną z ważniejszych postaci nie tylko dla Włocławka, ale przede wszystkim dla Polski. I każdy, kto na taki mural patrzy, przypomina sobie wizerunek Jana Pawła II, jego ciepło, to co zrobił dla Polski. I myślę, że jeżeli we Włocławku powstawałyby murale, chociażby o tematyce historycznej, to właśnie będą one pełniły taką funkcję przywrócenia pamięci o danych wydarzeniach. Mieszkańcy naprawdę bardzo pozytywnie reagują. No i myślę, że ma to naprawdę ogromny, pozytywny oddźwięk.
A jeśli chodzi o plany, miasto ma może jakieś pomysły na to, żeby więcej tych murali się pojawiało? Czy to też zależy wyłącznie od inicjatywy mieszkańców? Czy być może są plany w samym urzędzie?
Trzeba pamiętać, że dopiero skończyliśmy ten szlak murali patriotycznych. Na razie nie docierają do nas, pojedyncze na razie docierają do nas głosy odbioru tych murali patriotycznych, ale jak najbardziej, jeśli będziemy mieli takie możliwości, jeżeli będą takie miejsca, w których taki mural historyczny, przypominający jakąś historię, będzie mógł się pojawić, to na pewno jesteśmy otwarci na takie formy. Dzisiaj nie mamy żadnego konkretnego pomysłu, więc jeśli takie będą, to oczywiście chętnie je poznamy. Natomiast ze swojej strony, jeśli tylko będzie okazja do tego, żeby upamiętnić w takiej formie jakieś wydarzenie, to na pewno będziemy się nad tym pochylać.
Po przerwie wypowiedzą się też historyk i przedstawiciel IPN.
Przebytych, ile ścieżek przedeptanych, ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami, ile listów, ile rozstań, ciężkich godzin w miastach wielu. I znów upór, żeby powstać, i znów iść i dojść do celu. Ile w trudzie nieustannym, wspólnych zmartwień, wspólnych dążeń. Ile chlebów rozkrajanych, pocałunków, schodów, książek. Oczy twe jak piękne świece, a w sercu źródło promienie. Więc ja chciałbym twoje serce ocalić od zapomnienia. U twych ramion płaszcz powisa, krzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od zapomnienia.
Kamila Hurska-Wołoszczak, Biuro Edukacji Narodowej, Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy. W dzisiejszej edukacji ikonografia odgrywa taką bardzo ważną rolę. Aby dotrzeć do młodzieży, ale również dużej części osób 30-40-letnich, trzeba działać obrazem. I jedną z na przykład z pomocy dydaktycznych przygotowanych przez Instytut Pamięci Narodowej, Delegaturę w Bydgoszczy, są tak zwane infografiki, ikonografiki historyczne. Są to pomoce dydaktyczne, które zamierzamy w najbliższym czasie wydrukować, wręczyć nauczycielom historii. Te pomoce dydaktyczne są przygotowane w formie dużych kart, na których znajdują się różnego rodzaju obrazy, zdjęcia, symbole oraz krótkie treści merytoryczne. Na tych infografikach przedstawione są najważniejsze zagadnienia z najnowszej historii Polski. Obraz w dzisiejszych czasach odgrywa niezwykle ważną rolę, zarówno jeśli tutaj mówimy o młodzieży, ale również ludziach 30-40-letnich. Obraz, symbole są niezwykle ważne w tych nowoczesnych metodach nauczania i przez te infografiki jako pomoce dydaktyczne chcemy na to zapotrzebowanie odpowiedzieć.
I taka infografika przed nami. Przedstawia ona zdjęcia postaci historycznych. To akurat jest ostatni niezłomny, sierżant Józef Franczek Lalek.
Tutaj mamy infografikę poświęconą zagładzie Żydów europejskich, żołnierzom niezłomnym, czy operacji polskiej, antypolskiej NKWD 1937-1938. Infografiki wyglądają w ten sposób, że przy pomocy różnego rodzaju zdjęć, symboli, treści merytorycznych, które nie są tutaj dominujące, przedstawiają te najważniejsze zagadnienia. W trend edukacyjnego wykorzystania obrazu świetnie wpisują się również murale historyczne. W dzisiejszych czasach graffiti przestało kojarzyć się głównie z aktami wandalizmu, stało się formą sztuki. Według opracowań naukowych murale graffiti pełnią z jednej strony funkcje społeczne, czyli przekazują pewne idee, wartości, normy zachowań, z drugiej strony funkcje poznawcze, czyli przekazują nam wiedzę, zmuszają do myślenia, poszukiwania odpowiedzi na jakieś pytania.
Coraz więcej murali pojawia się w przestrzeni miejskiej. Też są pomysły na przedstawienie historii w komiksach. To odpowiednia forma przekazu tego, co było kiedyś, do obywateli, do mieszkańców?
Tak, ja uważam, że to jest forma bardzo odpowiednia.
Profesor Wojciech Polak, historyk Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Mówimy tutaj o muralach historycznych. Przede wszystkim w Toruniu pojawiła się cała taka seria, w czym zresztą trochę uczestniczyłem, bo mi się w ogóle sam pomysł murali w przestrzeni miejskich, takich historycznych, związanych z historią miasta czy regionu, podoba niezmiernie. To jest pewien element polityki historycznej, wychowania historycznego, ale to tym duchu regionalnym, prawda? No, te murale toruńskie dotyczą głównie historii Torunia. Musimy kształtować te nie tylko zamiłowanie do historii tej wielkiej, związanej z patriotyzmem polskim, no bo dobry patriota musi znać historię, ale musimy kształtować także ten patriotyzm lokalny, którego elementem jest znajomość dziejów małej ojczyzny. Murale mają ogromne znaczenie edukacyjne. I to nie tylko dla młodych, ale także dla ludzi starszych. One są efektowne, one przyciągają wzrok. Przechodzień zatrzyma się. Obok jest tablica informacyjna, więc może sobie przeczytać, o co chodzi, z czym to się je, mówiąc kolokwialnie. Ta przekazana wiedza pozostaje w głowie, staje się częścią świadomości lokalnej. I to jest chyba jeden z najdoskonalszych sposobów przekazywania tej wiedzy. Taki generał Haller na muralu, jeszcze powiązany z wkroczeniem wojsk polskich do Torunia, na długo pozostanie w pamięci, prawda? Bo jest ładny, efektowny, to robi wrażenie. I każdy mieszkaniec Torunia już będzie wiedział, że no, zajmowanie Pomorza, zajmowanie Torunia łączy się między innymi z osobą generała Hallera.
I mural jest więc bez wątpienia z jednej strony taką ciekawą formą edukacji, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom młodego pokolenia. Z drugiej strony jest taką fajną, nowoczesną formą upamiętnienia postaci czy wydarzeń z najnowszej historii Polski. I tutaj należy jednak pamiętać, że zarówno jeśli chodzi o ten aspekt edukacyjny, jak i sposób upamiętniania, murale nie mogą zastąpić innych tradycyjnych form.
Marcin Orłowski, badacz dziejów Torunia.
Żyjemy w społeczeństwie obrazkowym. Osoby coraz mniej czytają. Czasami zaczynają czytać chociażby nawet najprostszą encyklopedię świata, jak ja to mówię, Wikipedię, na podstawie czegoś, co ich zainteresowało, zaintrygowało. Czasami jest to film historyczny, wojenny, przygodowy z jakimiś wątkami. Szukają potem haseł w internecie. Myślę, że mural spełnia dokładnie taką samą rolę. Możemy pokazać, że w Toruniu był dywizjon myśliwski, który bronił Torunia przed Niemcami, toruńskich mostów przed bombardowaniem, a następnie żołnierze z tego dywizjonu trafili do Wielkiej Brytanii i latali tam w dywizjonie, nie angielskim, ale polskim, i który jeszcze w nazwie miał nazwę dywizjon toruński. Myślę, że to jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o edukację, o budowanie patriotyzmu regionalnego czy pamięci regionalnej. To samo się dotyczy wszystkich pozostałych murali, które powstały. Przytaczają one pewne zdarzenia i pokazują, że tutaj coś się działo, że tutaj miały wydarzenia, w których brały udział wielkie osoby, które wpłynęły na dzieje tego miasta, że ono wygląda tak, a nie inaczej, że znajduje się w takich granicach, a nie innych, że ocalało mimo dwóch wojen. Dlaczego ocalało? Kto to spowodował? Więc myślę, że tutaj wartość murali jest nieoceniona. No pod warunkiem, że niesie ona w sobie, że niosą one w sobie prawdę historyczną, tak jak każdy pomnik.
Mieszkańcy sami zgłaszają takie projekty, więc też im zależy chyba na tym, żeby to jednak powstawało.
Patrząc na to, ile mamy pustych ścian na wielkich osiedlach, w centrum Torunia, we wschodniej części czy w zachodniej części miasta, to naprawdę nikomu nie przeszkodzi, a tylko bogaci te osiedla. Tylko mówię, trzeba mieć dobry projekt, dobre wykonanie, dobre konsultacje i artystyczne, i historyczne. Bo też mam w oczach mural z innego osiedla, gdzie jest łódka, żagle, a jest to wykonane naprawdę, mówiąc jednym słowem, kiszowato.
Jaka jest przewaga tej formy takiego przekazu nad książką na przykład?
Tu jest pewien problem z książką taki, że do książki należy zachęcić. No, książka ma niewątpliwie wyższość, prawda? No, jeżeli ktoś przeczyta książkę, to jego wiedza jest dogłębna, szeroka, może także na dłużej się utrwali, są same plusy, tylko proszę mi odpowiedzieć, co zrobić, żeby do przeczytania tej książki kogoś zachęcić. Nawet jeżeli ktoś czyta książki, no to może powiedzieć, no tak, nie jestem w stanie wszystkich książek czytać, zwłaszcza historycznych, jestem zabiegany, zapracowany, mam obowiązki domowe. No i to pewnie jest prawda. Z jednej strony no, trzeba ludzi zachęcać do czytania książek, z drugiej strony no, taka forma edukacji, formą, że tak powiem, mimochodem, prawda? Każdy przychodzący obok takiego muralu się zainteresuje, popatrzy, a może przeczyta. Nie zajmie mu to dużo czasu, może minutkę, może pół, a wiedza pozostanie na długie lata.
To też może zachęcić, może właśnie, żeby zajrzeć do książki, jeżeli taki mural nas zainteresuje. Pokażę fragment z życia na muralu, który ukazuje życie generała Zawadzkiej i widzimy i spadochron, działalność konspiracyjną, to wszystko, co było związane z naszą generałą.
Jak najbardziej, może do książki, a może ktoś otworzy odpowiednią witrynę w internecie i sobie przeczyta na temat generał Zawadzki. No różne mogą być skutki tego, ale jeżeli one nastąpią, no to będzie coś wspaniałego, jeśli ktoś na tym muralu z samolotami w 1939 roku nad Toruniem z walkami lotniczymi przeczyta sobie, że nad Toruniem został pierwszy niemiecki samolot zestrzelony przez Polaków i to na dodatek przez generała późniejszego Skalskiego, no to może się też to go zafascynuje, może pobiegnie otworzy odpowiednią stronę internetową albo weźmie książkę Bohdana Arcta na przykład i przeczyta coś na ten temat. No to będzie bardzo, bardzo dobrze. Więc takie murale mają ogromne znaczenie edukacyjne i ja bardzo, bardzo się cieszę, że one się w Toruniu pojawiły.
Zdarzają się błędy w tych muralach. Jak ich unikać?
Murale historyczne są w pewnym sensie narzędziem edukacyjnym, ale również formą upamiętnienia. I tak jak wszystkie, czy opracowania edukacyjne, publikacje naukowe, ale również tablice, pomniki, obeliski, również murale historyczne powinny podlegać recenzji merytorycznej przeprowadzonej przez wykwalifikowanych historyków. To na pewno pozwoli uniknąć błędów.
Jak najbardziej. Tutaj potrzeba konsultacji historyków i także takiego szczególnego gatunku pasjonatów, jak miłośnicy barwy i broni, którzy często zdają się na różnych szczegółach i oni jedynie się znają, czym się dany samolot jeden od drugiego różni, czy czołg i tak dalej. No więc oczywiście to wymaga dużej pracy, dużej odpowiedzialności, ale tym bardziej potem cenne są tego efekty.
Tak jak mówiliśmy już o muralu poświęconym pani generał Zawadzki. Ona mieszkała w tamtym wieżowcu. Ciekawe, ile osób by o tym wiedziało, gdyby nie tablica i nie ten mural. Ja przyznaję szczerze, że czasami na przykład gości moich wiozę, trudno to znaleźć murale, ale do podstaw, fundamentów wiaduktu przy Wschodniej, które czasami pełnią rolę takiego miejsca muralu artystycznego w sposób inny. Czyli nie mówię tylko tutaj o muralach poświęconych konkretnym wydarzeniom, osobom, ale też wyrażaniu się ludzi poprzez sztukę.
Mam pomysł na mural. Gdzie najlepiej się zgłosić, żeby ta informacja historyczna była rzetelna?
W każdym województwie, czy prawie w każdym województwie funkcjonuje oddział Instytutu Pamięci Narodowej, w którym funkcjonuje czy to Biuro Edukacji Narodowej, czy jeśli chodzi o pomniki, tablice, czy murale historyczne, myślę, Biuro Upamiętnienia. Tam funkcjonuje również Rada Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa. Jest to instytucja, która opiniuje. Myślę, że również murale historyczne, które są formą upamiętnienia, tak? Nowoczesną, ale zawsze.
Czy miejsce, gdzie te murale są umieszczane? W pobliżu skrzyżowań, czy w głębi osiedli? Ma to jakieś znaczenie na przykład?
O wartości murali, tutaj nie tylko tej wartości edukacyjnej, historycznej, decyduje również estetyka i odpowiedni dobór miejsca. To jest kluczowe. Bardzo ważne jest, aby murale wpisywały się w przestrzeń miejską, aby stanowiły całość. I tego typu przedsięwzięcia powinny być konsultowane przede wszystkim zawsze z plastykiem miejskim. Odpowiedni dobór miejsca jest tutaj, że tak powiem, kluczowy, oprócz tego estetyka wykonania. Tak? Te murale powinny być wykonywane przez osoby wykwalifikowane, uznane osoby czy artystów.
A jeżeli nie ma plastyka miejskiego, to konsultowane być może społecznie, tak żeby nie budziło to jakichś złych emocji.
Tak, jak najbardziej. Takie konsultacje społeczne zawsze powinny być wcześniej przeprowadzane lub, tak jak powiedziałam, powinno to być skonsultowane z władzami miejskimi.
To wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję, Michał Zaremba. Do usłyszenia.
Wieczorne piksele. Publicystyka po 22. Przemiany i rozwój różnych dziedzin życia, zdrowia, gospodarki, edukacji, relacje między pokoleniami, tolerancja, inicjatywy obywatelskie, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, integracja z Unią Europejską. Wieczorne piksele.
Chodzę po lodzie kruchym jak wiara w cud. Walczę uparcie o lepszy grunt dla stóp. Znam nie mam i okrętny losu rytm. Od
obietnicami i planami ów ty by. Yeah.